Jak nazwać kogoś, kto w niewidzialny sposób wpływa na nasze codzienne wybory? Można nawet Bogiem, ale gdy jej o tym powiedziałem, to tylko się uśmiechnęła, a ja wiedziałem, że chyba przesadziłem. A to właśnie ona tworzy przestrzenie wpływające na codzienne decyzje. Jest w tym dobra, jedna z najlepszych w kraju. Dzisiaj w audycji o takim tworzeniu sklepu, żeby ludzie chętnie robili w nim zakupy. Gościem jest Dagmara Habiera. Włodzimierz Raszkiewicz, dzień dobry, zapraszam. Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk. Dagmara Habiera, dzień dobry.
Dzień dobry.
Kobieta, która jest Bogiem.
Boginią, jeżeli już. Właściwie trochę maczam palce w tym, żeby twoje wybory były takie, a nie inne w sklepie. Czyli zajmuję się visual merchandisingiem, działaniami w sklepie, które mają wpłynąć na to, żebyś podjął takie, a nie inne decyzje zakupowe. Często mówi się o visual merchandisingu, że to bywa manipulacja ze strony przedsiębiorcy w stosunku do klienta. Natomiast to nie jest tak do końca. My w obecnych czasach jesteśmy tak zabiegani, mamy bardzo mało czasu i tak naprawdę taka witryna sklepowa, ekspozycja w sklepie powinna nam podpowiadać, co mamy kupić, żeby nie było takiej sytuacji, że przyjdziemy do sklepu, zrobimy zakupy, wrócimy do domu i się okazuje, a nie kupiłem jeszcze tego, albo nie kupiłem jeszcze jakiejś tam konkretnej rzeczy. Czyli visual...
Zwykle się okazuje, że kupiłem za dużo tego, za dużo tamtego.
A, no to już jest... To już jest kwestia tego, na ile masz kontrolę nad swoimi emocjami w trakcie robienia zakupów, tak?
Bo specjalista od VM, tak?
Tak.
Jest postrzegany czasami jako, jak powiedziałaś, manipulator, ale to też musi być niezwykła przygoda.
Ogromna przygoda. Ja bym chciała bardzo, żebyśmy się odkleili od tego słowa manipulator, dlatego że w drugą stronę, ja zaraz wrócę do tej przygody, natomiast w drugą stronę, jeżeli w sklepie jest brzydko, jeżeli w sklepie sklep jest niedoświetlony, jeżeli w sklepie nie ma muzyki, jeżeli w sklepie nie ma dobrego zapachu, jeżeli w sklepie jest towar nieatrakcyjnie ułożony, klienci do tych sklepów nie wchodzą. I ja mam niejednokrotnie w swoich doświadczeniach zawodowych, jak robię konsultacje, takie sytuacje, że w sklepach, w brzydkich sklepach znajduję świetnej jakości towar, w dobrej cenie, ale do tego sklepu konsument nie wchodzi. Nie wchodzi, dlatego że tam jest nieprzyjemnie. On tam po prostu nie chce robić zakupów. Tak? I dlatego moim zdaniem visual merchandiser nie jest manipulatorem, tylko visual merchandiser pozwala przedsiębiorcy, właścicielowi sklepu pokazać, jak ma ciekawą i atrakcyjną ofertę.
Dla właściciela sklepu bywasz aniołem.
Myślę, że niejednokrotnie. Bardzo często zresztą, jak robię projekty jakieś doradcze, audyty i przyjeżdżam do klientów, do sklepów i robimy tak zwane sklepowe rewolucje, gdzie przekładamy towar,
właśnie układamy. Masz do czynienia z cudami?
Myślę, że
sklep
tak.
Sklep był pusty, nic nie szło, nikt nie przychodził, nikt nie wchodził. Jak ktoś wszedł, to zaraz się wycofywał. A po twojej przemianie?
Przychodzili. Przychodzili, co więcej kupowali, kupowali sporo więcej. I co więcej, w badaniach potem wychodziło, że klient mówił, że w tych sklepach coś się zmieniło, jest przyjemniej, robi się przyjemniej zakupy, tak? Czyli są to czasami, jak to powiedziałeś, cuda, ale niejednokrotnie mam tak, że przyjeżdżam do sklepu, zaczynam rozmawiać o błędach, które mają w sklepie. Nawet miałam ostatnio taką sytuację, byłam u klienta, rozmawiam o błędach, które popełnił w kontekście ekspozycji, które były ewidentne. Rozmawiam z właścicielem, opowiadam o tych błędach, a on do mnie mówi tak: Jezu, jak dobrze, że pani do nas przyjechała. I powiedziałam: Jezusem nie jestem, ale dobrze, będziemy robić razem projekt. Bo ja bardzo często mówię o bardzo oczywistych rzeczach, ale bardzo ważnych rzeczach. Jest tak, że często w Polsce przedsiębiorcy też nie mają, ci, którzy zaczynają prowadzić biznesy, nie mają gdzie zaczerpnąć wiedzę na temat tego, jakie powinny być meble, jakie powinno być oświetlenie w sklepie. Nie ma takiego jednego miejsca, chociaż ja stworzyłam ostatnio takie miejsce, taki portal internetowy, w którym można pozyskać wszystkie informacje właśnie na temat tego, jak warto projektować sklep, jak warto tworzyć działania visual merchandisingowe w sklepie. Czyli taki portal, który będzie pomagał tym mniejszym przedsiębiorcom prowadzić skutecznie biznes, tak?
To jak ty weszłaś w ten świat? Porozmawiamy o przygodzie.
Okej, moja przygoda. Moja przygoda, a tylko się nie śmiej, zaczęła się od tego, że kiedyś zobaczyłam dosłownie w filmie, będąc jeszcze w liceum, zobaczyłam taką scenę, gdzie pięknie ubrany pan układał całą ogromną piramidę z opakowań butelek perfum w jakimś luksusowym domu towarowym. Stał, przekręcał te pudełka, odchodził, sprawdzał i mówi: o, tak jest pięknie.
Powiedzmy, że robił ładną choinkę, tak ładną świąteczną.
Ładną choinką, coś takiego, tak.
Z pudełek perfum.
I przestawiał, odchodził, sprawdzał, czy tak ta kompozycja wygląda idealnie. I ja sobie pomyślałam, matko, jaki piękny zawód, ja tak chcę. I tak się zaczęło. I ja po prostu małymi krokami zaczęłam szukać w ogóle, czy są takie zawody, jak to wygląda. I swoją pierwszą pracę jako visual merchandiser zaczęłam tak naprawdę, poszłam do tej pierwszej pracy w sklepie Smyk w Warszawie na Alejach Jerozolimskich i tak naprawdę tam uczyłam się tych pierwszych podstaw visual merchandisingu. Miałam zdolności jakieś plastyczne, byłam w miarę komunikatywna i oni stwierdzili, że okej, mogą mnie tego zawodu nauczyć. I tam były te moje początki, a potem, wiadomo, pracowałam w różnych dużych korporacjach. Tak? Ale moja miłość zaczęła się od sceny.
Uczyłaś się przez praktykę, tak?
Tak, uczyłam się przez praktykę. Ja jestem zdecydowanie praktykiem.
Bo chyba nie ma takiego kierunku studiów.
Studiów nie ma. Są szkoły takie policealne, dwuletnie. Studia typowo związane z visual merchandisingiem są tylko za granicą. Natomiast większość visual merchandiserów, którzy są w Polsce, są to ludzie, którzy po prostu są praktykami, byli szkoleni przez zazwyczaj zagraniczne korporacje. Te zagraniczne korporacje uczyły ich wdrażać standardy visual merchandisingowe, te korporacyjne i w ten sposób oni czerpali wiedzę i uczyli się. Poza tym w moim odczuciu dobry visual merchandiser, nawet nie w moim odczuciu, ja jestem o tym przekonana, że dobry visual merchandiser to jest taki, który przełożył tysiące produktów na półkach w sklepach i ma świadomość tego, ile czasu trwa towarowanie sklepu, ile czasu trwa przyjmowanie towaru do sklepu, ile czasu poświęca klient na robienie zakupów. Tylko taka osoba jest w stanie tak jakby dobrze zarządzać produktem na całej sprzedaży.
Ja czasami wchodzę, powiedzmy, do starego polskiego sklepu, tak? Mhm. I widzę, jak on się różni, a różni się bardzo od zagranicznej sieciówki. Tylko, że ja tego nie potrafię ująć w słowa. Na czym polega ta różnica? Nie potrafię tego zdefiniować, a ty potrafisz.
To znaczy tak, zagraniczne sieci, chociaż mogę powiedzieć...
teraz to już się pozmieniało.
Te polskie sieci mają świetne standardy merchandisingowe. Mamy mnóstwo marek, które rzeczywiście świetnie potrafią działać na zmysły klientów i potrafią świadomie wdrażać całe strategie visual merchandisingowe, bo tak naprawdę, żeby cały visual merchandising żeby to się wszystko mogło zadziać, żeby to rzeczywiście wyglądało tak, jak powiedziałeś przed chwilą, że ja wchodzę do tego sklepu, jakiegoś starego sklepu i jest źle, a wchodzę do nowoczesnych, znaczy do jakichś sieci handlowych i mam takie poczucie, że wszystko jest dobrze. To jest tak, że żeby się tak zadziało, musi się zdarzyć wiele rzeczy, żeby to dobrze funkcjonowało, a więc tak, musi być bardzo dobry projekt sklepu, muszą być bardzo dobrze zaplanowane zakupy do takiego sklepu, czyli towarowanie sklepu, muszą być bardzo dobre materiały marketingowe, musi być dobra strategia marketingowa, musi być świetny projekt architektoniczny sklepu, musi być zaplanowana i zaprojektowana muzyka, zapach i obsługa klienta. I wtedy mówimy o tej całej takiej przyjemnej atmosferze robienia zakupów. Ja miałam przyjemność w tamtym tygodniu być na takiej pierwszej wizycie audytorskiej w Katowicach u jednego z moich klientów. W takim starym stylu sieć sklepów. Sklep dobrze zatowarowany, bardzo dobrymi jakościowo produktami, natomiast sklep straszy po prostu swoim wyglądem. Co więcej, ekspedientki, które są w tym sklepie, mają z tyłu założone ręce, chodzą po sklepie i tylko pilnują klientów, a nie obsługują klientów. I tak naprawdę ty jako klient wchodząc do takiego sklepu, nie wiesz dlaczego, ale najprawdopodobniej uciekniesz z tego sklepu szybko, bo one ci dają komunikat pod tytułem: jesteś potencjalnym złodziejem, przepraszam, że tak mówię, ale są też kradzieże, to jest, nie ma idealnego świata, tak? I automatycznie uciekasz z takiego sklepu. Wychodzisz, bo nie jest atrakcyjnie i nawet nie dotkniesz jakiegoś produktu, dlatego, że nie chcesz być obserwowany i pilnowany przez te panie, tak? I to tak naprawdę ta zła obsługa klienta jest też takim elementem budowania wizerunku punktu sprzedaży. I te wszystkie zagraniczne sieci, czy polskie też sieci, mają, te dobre sieci, mają opracowany standard obsługi klienta, między innymi też wszystkie te elementy, żeby wpływały na zmysły tego konsumenta. Podam Ci przykład idealny.
Poproszę.
Byłam ostatnio z moim, możemy jeszcze, tak?
Jasne.
Z moim 8-letnim synem na zakupach w galerii handlowej. Mój syn to jest taki chłopiec, który już wyrósł ze smyka, ale jeszcze nie ma odpowiedniej oferty w innych sklepach dla niego, bo jeszcze taka marka nie powstała, tak? A on kocha tańczyć, kocha rap, generalnie lubi luźne spodnie, luźne bluzy. I przechodzimy koło sklepu Crop Town. Mocna muza, ciemno w tym sklepie, generalnie ciemna taka atmosfera, tylko mocne strumienie światła na produkty, bijące ekrany telewizorów, super zaaranżowana witryna. I mój syn przechodzi koło tego sklepu i mówi: mamo, ja tu chcę wejść. I po prostu ja widziałam, jak wszystkie, on odebrał wszystkimi zmysłami ten punkt handlowy i mówi: czy my coś tu możemy kupić? I ja mogłam mu tylko kupić czapkę na razie, bo nie było nic innego. On mówi: mamo, jak ja dorosnę, czy ja tu będę mógł robić zakupy? I to jest pięknie skrojone działanie visual merchandisingowe dla tej grupy docelowej. Znaczy mój syn za chwilkę taki będzie.
On za chwilę będzie nastolatkiem. Tak,
tak, tak.
To
tak,
na miarę
tak.
Nastolatka.
I to i tak naprawdę ten nastolatek w tym sklepie czuje się trochę jak na imprezie. Tak? Jest fajna muzyka, widać gdzieś deskorolki, trochę posprejowanej ściany. Sprzedawca nie mówi: dzień dobry, witam panią, tylko mówi: cześć, hej. I on od razu: cześć, hej. I zaczął, chłopak, ale zaczął przeglądać w tych ubraniach i mówi: mamo, chciałbym to, ale jakakolwiek koszulka sięgała mu prawie do kolan, tak? Także na razie nie kupimy.
Ty jesteś specjalistką od tworzenia przyjemnych, sympatycznych światów, które chodzą ludziom po głowie?
Myślę, że tak.
Bo ja myślałem, że będę rozmawiał z kimś, kto planuje pułapki na mnie w sklepach.
Nie, visual merchandising ma przede wszystkim za zadanie ciekawie opowiedzieć historię danego produktu, tak? Tak to ubrać, ułożyć, pokazać te produkty, żeby klient, wchodząc do tego sklepu, żeby mu było przyjemnie i wygodnie zrobić zakupy. I to nie jest kwestia pułapek. Podam Ci przykład. Przed naszym spotkaniem byłam, w związku z tym, że się przygotowuję do takiego projektu doradczego dla firmy, która ma sieć marketów budowlanych, byłam w jednym z marketów budowlanych, który jest dobrze prowadzony i ma dobrze działania visual merchandisingowe zaprojektowane. Jestem w tym sklepie, podchodzę do strefy paneli. Meblowych, paneli takich podłogowych. I teraz tak, w strefie paneli podłogowych mam opis tego, jaki produkt powinnam kupić w związku z tym, że chcę mieć do salonu te panele. Dodatkowo mam wystawione od razu kleje, od razu mam wystawione wszelkiego rodzaju elementy, które mi są potrzebne do tego, żeby ułożyć te panele podłogowe. I co było świetne, są powycinane kawałki tych paneli podłogowych, że ja mogę sobie wziąć próbki do domu i sprawdzić, która próbka mi będzie pasowała. I to jest dobre działanie visual merchandisingowe. Takie, które Ci podpowiada, co masz kupić, żeby rzeczywiście te panele zamontować w domu, jeżeli będziesz miał taki pomysł, żeby to zrobić sam. Co więcej, ludzie, którzy zarządzają tym sklepem, wyszli naprzeciw tak jakby potrzebom klienta, czyli klient chciałby sprawdzić, czy ten kolor podłogi idealny będzie rzeczywiście do jego mieszkania, i powycinali kawałki tych paneli, ja mogę zabrać do domu, mogę popróbować i stwierdzam: ok, to ten panel, rzeczywiście te panele chcę kupić. Czyli ja nie jestem specjalistką od sprzedawania złudzeń i naciągania ludzi, tylko osobą, która pomaga klientom wygodnie zrobić zakupy, zdecydowanie, tak? Bo ja jestem daleka w takich działaniach visual merchandisingowych od tego, żeby na przykład oszukiwać w jakiś sposób klientów, to znaczy organizować promocje na zasadzie takiej, że coś kosztuje regularnie 15 zł, dzień przed promocją podnosimy do 20 i zmieniamy tam cenkę, a potem następnego dnia piszemy, że jest promocja 15 zł. Rozumiesz, o co chodzi, tak? Mhm. Czyli my tutaj nie mówimy o oszukiwaniu ludzi, tylko o tym, żeby ludziom wygodniej robiło się zakupy, szybciej i wygodniej.
Bo koniec końców to trzeba dostosować się do potrzeb klienta? Na tym to wszystko polega?
Dostosować się do... Fajnie, że zadałaś to...
Do jego marzeń?
To znaczy...
Wyobraźni? I wyobrażeń.
Wyobrażeń. Wydaje mi się, że bardzo ważną rzeczą jest to, żeby marka, firma która chce otworzyć sklep, żeby bardzo jasno sobie odpowiedziała, kto jest jego grupą docelową, tak? I do tej grupy docelowej odpowiednio skomponowała produkty, żeby ten klient, który będzie tą określoną grupą docelową, żeby rzeczywiście mógł spełnić swoje wszystkie marzenia w wygodny sposób w jednym punkcie handlowym, w ten sposób.
Proszę bardzo, jakie przestrzenie, a ja tu chciałem rozmawiać o pułapkach.
To niestety nie pułapki, tylko same. Ja jestem specjalistą od robienia przyjemności.
Ale możemy się kiedyś umówić na wycieczkę po sklepie? Dobrze zaprojektowanym?
Czyli przeprowadzić ciebie po sklepach i pokazać, co marki robią, żeby wpływać na twoje decyzje zakupowe. Jak najbardziej możemy zrobić taką, przeprowadzić taką rozmowę.
Mi się wydaje, że ja robię krótkie, męskie zakupy, wiesz? A chyba nieprawda.
Wiesz co, ale generalnie mężczyźni robią krótkie, męskie zakupy, a kobiety robią zakupy zdecydowanie dłużej. Ale wiesz, z czego to wynika?
Nie.
Kiedyś jak mieszkaliśmy w jaskiniach, tak? To dobry samiec to był taki samiec, który dostawał od samicy listę zakupów, to znaczy mówiła mu, idź upoluj jakiegoś mamuta i on szybciej upolował tego mamuta i przyniósł go do tego ogniska domowego, tym był postrzegany przez współplemieńców za takiego mocnego, silnego i że potrafi to szybko zrobić, sprytnego, tak? I potem mógł siadać na tym swoim kamieniu i oglądać księżyc. W obecnych czasach mężczyzna też dostaje kartkę, listę zakupów, leci do sklepu i mówi, w 20 minut zrobię te zakupy. Robi te wszystkie zakupy i bardzo sprawnie wykonuje te zakupy i często mężczyźni czasami nieświadomie stawiają sobie za cel, żeby jak najszybciej zrobić te zakupy, bo nadal chcemy pokazać wszystkim, że jesteśmy sprawni. I co robią? Robią szybko zakupy i potem siadają na tym swoim, przynoszą do domu, siadają na tym swoim kamieniu, tylko że ze smartfonem już siedzą i przeglądają. A kobiety w dawnych czasach miały za zadanie dbać o ognisko domowe i budować relacje i wymieniać się informacjami, które zioła można używać, które nie, jak opiekować się dziećmi. I w tej chwili kobietę można wystawić przy galerii handlowej o godzinie 9 rano w sobotę. Ona w tej galerii spędzi cały dzień, będzie nawiązywała relacje z koleżankami przez telefon, będzie robiła zdjęcia jakichś produktów, wysyłała do koleżanek i pytała, czy jej dobrze w tym, czy w tym. Będzie przymierzała tysiące rzeczy, sprawdzi tysiące pomadek, wyjdzie z galerii handlowej, nie zrobi żadnych zakupów, ale powie, że miała świetny dzień. A mężczyznę, gdybyśmy tak mieli na taką sytuację narazić, myślę, że większość mężczyzn by tego nie wytrzymała, chociaż czasy się też zmieniły i mamy coraz więcej kobiet zadaniowych, które nie znoszą zakupów i robią jak mężczyźni. I w drugą stronę marki zadbały o to, żeby rozkochać mężczyzn w zakupach i coraz więcej mężczyzn lubi chodzić po marketach na przykład z elektroniką i przeglądać różnego rodzaju sprzęty, chociaż też i odzież, tak? Czyli te role się trochę też pozmieniały.
To spróbuję się nie znudzić, to raz, a po drugie szybko upolować mamuta. Jesteśmy umówieni?
Tak, jak najbardziej.
Dagmara Habiera była naszym gościem. Za jakiś czas dalsza część programu. Do usłyszenia. I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.